Dzień dobry. Dzisiaj w odcinku Wojna z Iranem, Czarnek i
z tym m***em nam YouTube nie puści.
No, końcówkę mogę zrobić inną. Dzisiaj w odcinku Wojna z Iranem, Czarnek i drugi Czarnek.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Ja niezmiennie jestem w swoim stałym miejscu w Warszawie, natomiast zauważyłem, że chyba Wojciech Cejrowski przyżeglował do Polski albo przyleciał, nie wiem, jakim środkiem transportu, chyba jednak samolotem. No i jest chyba w swojej kajucie, czy nie?
Jestem w kajucie, proszę pana. Mamusia złamała miednicę, więc musiałem przylecieć, żeby się mamą zająć i jestem w kajucie przez najbliższe 3 tygodnie.
No to mam nadzieję, że tak powiem, z mamą szybko wszystko wróci do normy i...
To proszę, żeby się wszyscy modlili za mamusię i mamusia wtedy wstanie grabić w ogrodzie liście. Już jest zaniepokojona, że nie zgrabione są.
No dobrze, to ja się dołączam oczywiście do tego wezwania o modlitwę. A my przechodzimy do spraw politycznych. No jest już ile? 9 dni po tym ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Jakieś refleksje nowe po naszym ostatnim odcinku do panu do głowy przyszły?
No powiem panu, piękna wojna. Naprawdę piękna, cudowna, śliczna, chirurgiczna, tylko ma te same wady, które miała w zeszłym tygodniu, że to jest wojna Izraela, do której piesek Stany Zjednoczone został zagwizdany, przyszedł i się przyłączył. To mi się strasznie nie podoba, ale też wróciłem do starych zapisów z takiego momentu, kiedy Trump kończył wojnę w Afganistanie. I wtedy krytycy tamtej wojny doradzali Trumpowi. On był przeciwnikiem wszystkich wojen, przypomnę państwu, i tej afgańskiej, i w Iraku. Zawsze był przeciwnikiem angażowania się Stanów Zjednoczonych w zagraniczne wojny. No, więc sięgnąłem do tamtych wypowiedzi i zapisów. I o czym mówili jako o kolosalnej wadzie wojny w Afganistanie specjaliści, czyli generałowie. Ja generał nie jestem, ale ci generałowie mówią, i to od stuleci mówią to samo. Wojna z punktu widzenia armii musi mieć jasno określone cele. Czyli Napoleon mówi, idziemy na Moskwę pokonać carat i siądziemy sobie tam u nich na tronie, pokonamy imperium, nie wiem co. Cel musi być jasno określony. W przypadku obecnej wojny izraelskiej w Iranie cel nie jest jasno określony, zaraz się mogę rozwinąć. Są różne cele podane, natomiast cel musi być.
No dobrze,
być
przepraszam,
jeden,
ale pan mówi dokładnie to, co ja mówiłem tydzień temu, chcę zauważyć.
No ale no. A to nie dobrze?
Dobrze. Czy dobrze? Cieszę się, że pan przeszedł na moją stronę.
Nie, no nie ruszyłem z miejsca ani o centymetr, bo zaraz się nie zgodzimy. Okay. Zaraz się nie zgodzimy. No, cele muszą być jasno określone. I punkt drugi, kluczowy w armii. Muszą być osiągalne. Czyli to zadanie, które sobie postawimy, musi być wykonalne. Z punktu widzenia wojska, cywile mogą myśleć sobie inaczej na temat wojny, szczególnie gdy ona się toczy za granicą. Czyli Francuzi we Francji mogą sobie myśleć o tej wojnie trochę inaczej niż wojsko na froncie wschodnim pod murami Kremla. Natomiast tych dwóch elementów teraz nie ma. Nie wiemy, czy zadanie jest wykonalne. No już na tym etapie wojny, i nie chodzi o 9 dni, bo to jest najszybsza wojna, o jakiej słyszeliśmy.
Ona nie jest szybka, tylko ona dopiero trwa, wie pan. To jest trochę tak, że no, jesteśmy w jej 9 dniu, może się ona nagle zakończyć, czego się nie spodziewam, a może się, wszystko na to wskazuje, no, przemienić w bardzo długi konflikt. Chcę zauważyć, że od początku najpierw miało być 4-5 dni, tak mówił Donald Trump, potem się zrobił tydzień, a może więcej, a teraz się robi kilka miesięcy, a może więcej.
Tak, 6 tygodni, więc wczoraj słyszałem.
No tak, no.
No więc właśnie, więc uwaga, cele są cel jest nieokreślony, bo częścią składową celu jest również termin. Naszym celem jest zdobycie Kremla, No i przewidujemy, w jakim czasie tego dokonamy, jakimi krokami, czyli strategia i taktyka jest określona i cele muszą być wykonalne. Czy się wyrobimy w 6 tygodni? Bo jeżeli się nie wyrobimy w 6 tygodni, to nam zabraknie odwodów i armii się skończą kulki, a nie będziemy mogli ich jak dowozić tych kulek. To są wszystko części składowe. Tych dwóch zasadniczych kawałków brakuje. Nie wiemy, czy cel jest wykonalny. Być może na tych lotniskowcach armia została poinformowana, w jaki sposób cel jest wykonalny i co jest celem. Ale na tym etapie tej bardzo szybkiej wojny, czyli 9 dzień, kiedy my rozmawiamy, 12, kiedy państwo tego słuchają, publiczność, która to obserwuje, szczególnie publiczność amerykańska, która to finansuje i Trumpowi ma podżyrować wojnę, ona powinna już teraz też znać cele, bo ta wojna jest bardzo szybka. W jednym elemencie, pan tu zastrzeżenie zgłosił. Otóż realizacja takich oczywistych celów, że rozwalamy zdolności bojowe przeciwnika w następującym zakresie. Musimy uzyskać kontrolę nad jego przestrzenią powietrzną, czyli zniszczyć lotnictwo. No to ten cel, z tego co mówią, został zrealizowany. Iran nie ma czym walczyć w powietrzu, poza rakietami, które latają w powietrzu, ale no, myśliwców i bombowców już nie mają, twierdzi armia amerykańska. Na morzu Iran się przestał liczyć, nie ma floty. To w tym sensie to jest najszybsza wojna, o jakiej słyszałem czy czytałem, że flota przeciwnika, dobrze, to ja muszę... jego lotnictwo ginie w ciągu 3 pierwszych dni czy 5 toczenia kampanii wojennej. No ale co dalej? Mąka żytnia w sklepie kolonialnym. Proszę uwagę zwrócić. Najlepsza. Jeszcze pokażę państwu, w czym pan Cejrowski przyszedł do roboty dzisiaj. O mące mowa? Leperki. Mąka, leperki. Mąka, leperki.
To ja teraz, no właśnie, to znaczy ja teraz się tutaj wtrącę. Po pierwsze, no pełna zgoda oczywiście z tym, że te dwa cele, jeśli mimo lotnictwa irańskim i o flocie zostały osiągnięte, ale nikt ze znanych mi analityków, widząc różnicę i dysproporcję gigantyczną, po prostu nieporównywalną sił między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no nie wątpił w to, że ten cel zostanie natychmiast osiągnięty. Kluczem tak naprawdę do zrozumienia tego, co się dzieje, to jest uniemożliwienie albo zniszczenie możliwości Iranu zadawania ciosów państwom w regionie. Iran zadaje te ciosy na dwa sposoby. Pierwszy sposób to są rakiety balistyczne, drugi sposób to są drony. Biorąc pod uwagę, i to też nie była rzecz no, nieznana, tysiące dronów, którym Iran dysponuje, oraz również tysiące rakiet balistycznych, no można zakładać, że ta zdolność zadawania ciosów jest no, co najmniej na kilka, a może i na kilkanaście miesięcy cały czas, że tak powiem, daje szansę za tych uderzeń. No i to jest znowu rzecz, którą można było przewidzieć z góry. Natomiast jeśli chodzi o te niedające...
W jednym punkcie się nie zgodzę.
Wiedza na ten temat jest...
W jednym punkcie się nie zgodzę. W tym punkcie, tak. Że mają mnóstwo rakiet i pan zaczyna mówić po przecinku, które starczą na wiele miesięcy. To wszystko zależy od tempa, w jakim się strzela. Bo można mieć 3000 rakiet i strzelać wolno nimi, a można się wyprztykać z nich bardzo szybko. Jest też moment kiedy Amerykanie zaczną wykrywać miejsca, z których te rakiety startują. Wyrzutnia to jest coś oczywistego, jeżeli stoi na wierzchu i ją widać. Jeżeli w sposób powtarzalny strzela ta wyrzutnia, no to też możemy ją namierzyć, że te pociski wyleciały, 17 wyleciało z jednej dziury. Walimy w tę dziurę. Ale oglądamy teraz z Iranu filmy, chyba nie zrobione sztucznie, przez inteligencję, że z piasku te rakiety wylatują. Czyli oni ukryli pod warstwą piasku, powiedzmy, tekturę położyli na wierzchu, zasypali piaskiem, jesteśmy na pustyni i nagle wyskakuje rakieta po prostu ze środka pustyni. Nie było żadnego wcześniej znaku, że tam jest dziura w ziemi i wylot rakiety. No i w coś takiego prewencyjnie strzelić się nie da, chyba że Amerykanie mają jakąś technologię wykrywania metalu, ciepła, nie wiem czemu, ale na razie się nie zgłosili z niczym takim skutecznym. Nie pokazali z kolei Amerykanie swojego filmu, że jest pustynia i my wiemy, że w tym miejscu, gdzie nic nie widać, tam sterczy dziób rakiety. W związku z tym walimy w dziurę, która jest dla normalnego człowieka niewidoczna. No na razie Amerykanie się nie pochwalili.
No właśnie, dlatego mówię, że zdolność zadawania dotkliwych ciosów przez Iran istnieje. A skoro ona
Ja nie wiem, czy na wiele miesięcy. Bo może już im się właśnie skończył zapas. Nie wiem tego.
No, nie sądzę, ale okej, okay, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z państwem, które się do wojny przygotowywało przez wiele lat i musiało sobie zdawać sprawę i wyciągało wnioski, bo przecież wszyscy obserwowali to, jak wygląda wojna na Ukrainie, która cały czas trwa i jaką rolę tam odgrywają drony i tak dalej, i tak dalej. Z pewnością też Iran korzysta z danych wywiadowczych, które dostarczają mu Chińczycy i Rosjanie, co pozwala tym rakietom i tym dronom atakować cele w sposób skuteczny. Nie tak, że oni tam strzelają na wiwat, tylko wiedzą do końca dokładnie, jaki jest cel, w które miejsce celują i tak dalej. To wszystko razem wskazuje na to, że ten sposób działań, jaki obecnie Stany Zjednoczone stosują wobec Iranu i Izrael, no nic nie wskazuje na to, żeby to miało trwać krótko. Natomiast jeśli chodzi o cele, bo to jest rzeczywiście bardzo ważna rzecz. No na razie cel jest taki, czy efekt jest taki, że zamiast 84-letniego Chameiniego został wybrany młodszy o lat 30 inny Chamenei i zdaje się bardziej radykalny jeszcze od swojego ojca. Jeśli to jest realizacja celu, jeśli...
Nie. Trump powiedział, że celem jest zabijanie tych kolejnych Chamenejów w nieskończoność. I tutaj z tym celem się w pełni zgadzam, bo to są...
Ja się nie zgadzam.
To są sataniści, którzy chcą, żeby pan klęknął przed nimi i wyznał wiarę w Mahometa, albo proponują panu egzekucję w sposób brutalny.
To nieprawda, proszę pana.
Najgorsza, radykalna forma islamu, jaka istnieje, te ajatollachy wszystkie. To oni ludzi w klatkach, chrześcijan, topili w morzu albo podpalali w klatce wiszącej nad ogniskiem, że przypomnę zdarzenia niedawne sprzed kilku lat. To jest ten typ.
Proszę pana, w Iranie mieszka około 1 000 000 chrześcijan i ci chrześcijanie są tam od wieków i nic im się nie dzieje. Więc nie zamierzam w żadnym wypadku twierdzić, że mamy do czynienia z jakimś życzliwym, sensownym i miłującym pokój reżimem, no ale też nie odróżniajmy różne rzeczy. No, z faktu, że zresztą przypomnę, że jeszcze całkiem niedawno to, co mówił Donald Trump na temat Iranu, brzmiało całkiem inaczej niż pan to przedstawia. Krótko mówiąc, w momencie jak mu potrzeba, to używa tych narzędzi propagandowych, które polegają na tym, że demonizuje się przeciwnika, a kiedy mu nie potrzeba, opowiada całkiem inne historie. W tym sensie, jeśli chodzi o reżimy, to ma wśród swoich sojuszników reżimy co najmniej równie radykalnie islamskie, jak ten, który atakuje. Więc moim zdaniem jest to wyłącznie kwestia, że tak powiem, pragmatyczno-cyniczna, a nie realna. Ale ja chcę powiedzieć
Ja mówię o dwóch deklaracjach od Trumpa, nie o dwóch deklaracjach od siebie.
Tak. A ja mówię teraz, no ja opisuję to, co się dzieje w Iranie. I dwie deklaracje Trumpa. Pierwsza mówiąca o tym, że on domaga się bezwarunkowej kapitulacji. Druga, że on chce mieć prawo wyboru czy wpływ na wybór następnego przywódcy Iranu, to pokazuje, że to są cele właśnie dokładnie nie do osiągnięcia w taki sposób, jaki on to teraz realizuje. Żeby taki cel osiągnąć, musiałby Iran podbić, ale podbić tak, jak została podbita Trzecia Rzesza, tak jak musi nastąpić tak zwane totalne zwycięstwo, żeby zrealizować taki cel. Ale żeby zrealizować i dokonać takiego totalnego zwycięstwa, trzeba posłużyć się siłami, które są do tego proporcjonalne. No, czyli totalnymi siłami. Totalne siły to jest albo wysłanie dużej armii lądowej do Iranu. I o tym chcę zauważyć, że Trump, który jeszcze 2 tygodnie temu zarzekał się, że w żadnym wypadku nie wyśle wojsk lądowych, teraz zmienił ton i zaczyna mówić, że jest to również jedna z możliwych opcji. Za tydzień, jak się okaże, że to wszystko będzie wyglądało tak, jak wygląda, okaże się, że to nie jest możliwe, tylko prawdopodobne, a za 2 tygodnie się okaże, że to jest konieczna opcja. I wtedy cała machina propagandowa ruszył uzasadniać, że to było od początku tak to było
przemyślane. Ja tego nie wiem. Wiem natomiast o Trumpie, od lat to opowiadam tutaj, że on zawsze wykłada wszystkie opcje na stół, od najbardziej łagodnych do najgorszych. Zaczyna z łagodnymi, a jak Maduro się nie chce poddać, to przeskakuje te wszystkie środkowe do najgorszej opcji i wykonuje na nim wyrok albo go łapie i wywozi. To tak u Trumpa działało do tej pory. Być może teraz się nagle coś zmieni i nas zaskoczy inną procedurą. Więc ta opcja z wysyłaniem wojska, to on mówił, tak jak ja pamiętam, pan pamięta trochę inaczej, że on nie na pytanie o to, czy wyśle wojsko w butach na pustynię Iranu, odpowiadał, taka opcja, taka możliwość na macierzy danych, to ja od siebie dodaję, istnieje, w związku z tym jej nie wykluczam. Natomiast, dodawał, jest niepotrzebna i bardzo mało prawdopodobna. Czy teraz zmienił narrację o 100%, czy po prostu wymienia te narzędzia w innej kolejności? Nie zauważyłem tego. Może pan to wypatrzy, ja nie zauważyłem.
Ale przed chwilą sam pan przecież powiedział, że cele, które przynajmniej zadeklarował Donald Trump, czy Stany Zjednoczone, są celami nie do zrealizowania.
Nie, tego nie powiedziałem. Mówimy. Ja pytałem tylko, że nie powiedziano głośno celu jasnego dla armii, który jednocześnie byłby do zrealizowania. Nie podano tego celu pierwszego.
Ale
więc ja nie wiem, co jest
oznacza,
celem tej wojny.
Ale to musi, no chwileczkę, ale przecież Donald Trump podawał cele, czyli uważa pan, że...
Podawał
te, które
wiele
Trump...
celów, natomiast tak. Nie podał tego jednego, z powodu którego jest ta cała wojna. To dobrze, jest czyli, dla odbiorcy, który siedzi przed telewizorem, słucha Trumpa, jest niejasne, co jest celem tej wojny. Okay. Może on gdzieś ten prawdziwy cel wymienił, może na lotniskowcu armii podano ten właściwy cel, natomiast on jest absolutnie dla mnie tajemniczy. Na razie jest taka plejada celów, ale to który jest główny?
Ale to chwileczkę, ale bo to chcę od pana tę wypowiedź uzyskać, bo to jest trudne. To oznacza, że te dotychczasowe podawane przez Donalda Trumpa cele uważa pan za nie do zrealizowania i czeka pan na taki cel, który będzie wyjaśniał, o co w tej wojnie chodzi.
Nie. Gdyby powiedział jasno, że chodzi tylko i wyłącznie o zniszczenie możliwości nuklearnych Iranu, czyli produkcja plus przenoszenie. Gdyby postawił mi to na biurku, no to wówczas musiałby powiedzieć, a w jaki sposób chcemy to zrealizować, żeby mi podał te dwie rzeczy. I być może by obronił tę tezę. Interesuje nas tylko to i w związku z tym obalamy reżim, czekamy, aż się wyłoni kolejny, może być sobie nawet Chomenei, byleby nas słuchał w tym jednym zakresie, którym chcemy zrealizować, wpuścił europejskie komisje międzynarodowe do spraw nuklearnych, których nie wpuszczał do różnych swoich obiektów i zgodził się ten nowy Chomenei, Ajatollah, na wywiezienie całego...
Chomenei.
Wywiezienie...
Mi się też myli.
No bo Chomeini był na początku, teraz Chomenei. Tak. Ich nazwiska nie mają znaczenia. To jest Ajatollah, morderca chrześcijan. A że u siebie tam milion hołubi, może jest jakiś wewnętrzny układ albo na pokaz coś hołubi. To są kłamcy od dziesięcioleci. Europie przede wszystkim kłamali, jeśli chodzi o swoje możliwości nuklearne. Więc gdyby
ale zaraz nie mylmy wszystkiego razem. No chrześcijan, dobra. Możliwości nuklearnych, Chomenei, by pan tak wrzuca wszystko do jednego worka
ja lubię,
i kotła,
lubię
a
bigos.
To trzeba rozdzielić.
Lubię
no.
Bigos. Nie,
to,
lubię Bigos.
To jak pan lubi Bigos, chwileczkę. Chcę
ponieważ
powiedzieć,
ta wojna to
jasność.
Jest Bigos, to ona się składa z wielu elementów i one muszą być zmieszane. Odpowiadam dobra, na pańskie pytanie. Gdyby powiedział, że celem jest likwidacja zdolności nuklearnych Iranu i dodał, chcemy
to... Tak powiedział.
Ale podał jeszcze inne cele, dodatkowe.
Tak.
I nie powiązał ich ze sobą. Gdyby powiedział, celem są te bomby nuklearne, a drogą prowadzącą do tego celu jest obalenie reżimu, to wtedy te dwie rzeczy do siebie pasują. Natomiast tego już nie powiedział, że drogą do realizacji celu numer jeden jest obalenie, czyli metodą dojścia do celu jest obalenie reżimu. No więc gdyby powiedział, że te nuklearne chce zlikwidować, w tym celu obalamy Ajatollaha, wchodzi na jego miejsce jakiś inny i ma nas słuchać, tamten nas nie chciał słuchać i z nami negocjował i oszukiwał bez przerwy i nie było postępu. Ten drugi niech se będzie kim chce, niech morduje chrześcijan, to mi jest obojętne, niech trzyma reżim twardą ręką, byle posłuchał w sprawie tej jednej, jedynej, która nas interesuje i docelowo jedziemy tam, zabieramy wszystko, co oni mają, czyli środki przenoszenia bomb atomowych i same bomby atomowe, niszczymy instalacje do produkcji bomby atomowej i nasz cel jest zrealizowany. Gdyby coś takiego powiedział, no to bym uwierzył w tę wojnę. Ale on no nie dobrze. Mówi. Nie okay. Wiem, jakie są cele tej wojny. Reklama krótka. Ktoś chce poczytać dwie książki z czasów WC Kwadransa. Wznowiłem. Czytanie na ostro.
Dobrze, no to rozumiem, że pan twierdzi, że to, co, krótko mówiąc, że z tego, co do tej pory Trump powiedział, wynika, że pan nie wie, jakie są cele tej wojny, czyli to, co powiedział, nie pozwala stwierdzić, jakie cele tej wojny są. To chciałem uzyskać.
Tak, natomiast... i jeszcze dodam panu, że kiedy słucham komentatorów z różnych stron, do tych z lewej trochę rzadziej, bo to tam satanistów nie wolno nawet słuchać, czyli tych najbardziej z lewej. Soros, co mówi, to już nie wolno słuchać, bo to można sobie krzywdę zrobić. Ale gdy ich słucham, to oni też nie rozumieją celów tej wojny. Czyli nawet ci, którzy popierają Trumpa, nie odczytują tej podstawowej parki. Jaki jest, jakie są metody dojścia do tego celu.
Chcę zauważyć, że to jest dokładnie to, co mówiłem w naszym poprzednim odcinku. Chcę powiedzieć, że kiedy patrzyłem od samego początku na cele, które Donald Trump przedstawiał, uważam, że to są cele często wewnętrznie sprzeczne i nie tłumaczą one tego i nie ma tutaj żadnej wizji strategicznej, która by pozwalała mi stwierdzić, w jaki on sposób chce te cele osiągnąć. Jak tak powiedziałem, bo metody i środki nie są dostosowane do celu, który przedstawił. No to jest bardzo proste.
No jeżeli nie przedstawił celu, to nie można stwierdzić, że środki są niedostosowane. No to musi pan się zdecydować. Cel jest niepostawiony, więc nie wiemy, czy środki są adekwatne, bo nie znamy celu.
Nie. Cele on przedstawił. Powiedziałem, że te, które przedstawił, a środki, które zastosował, są nieadekwatne. Bo jeśli celem jest, to jest, on to powiedział, nie ja, celem jest doprowadzenie do bezwarunkowej kapitulacji Iranu, to mówię, że przy pomocy środków, które obecnie Ameryka stosuje, czyli bombardowań na dużą skalę przeprowadzonych razem z Izraelem, ten cel jest nie do osiągnięcia. No to jest bardzo prosta teza i wszystkie dane historyczne pokazują, że tego typu operacja, jeśli my mówimy o totalnym zwycięstwie, bo to oznacza bezwarunkowa kapitulacja, oznacza, że dane państwo trzeba podbić. Podbić, czyli zająć jego teren, przechwycić kontrolę nad jego władzami i podałem przykład III Rzeszy, dokładnie jako przykład państwa, które zostało całkowicie podbite. No, na przykład po I wojnie światowej Niemcy nie zostały całkowicie podbite. Podpisały kapitulację, ale to nie była ta forma bezwarunkowego i całkowitego zwycięstwa, z jakim mieliśmy do czynienia albo z Japonią po II wojnie światowej. Było dokładnie to samo. No, Japonia, mieliśmy do czynienia z całkowitą, bezwarunkową kapitulacją w stosunku, prawda, do Stanów Zjednoczonych, do aliantów.
To uwaga, przeczy pan sobie odrobinkę. Bo dlaczego? Japonia nie została podbita totalnie na swoim terytorium, a jednak kapitulacja była całkowita i bezwarunkowa.
Bo oczywiście, ponieważ Japonia nie została podbita w tym sensie jak III Rzesza, ponieważ pojawił, i tutaj jest drugi czynnik, o którym mówię, można to zrealizować niszcząc całkowicie przeciwnika przy pomocy broni atomowej. To jest ta nowość. Tego wcześniej w żadnej wojnie nie było. To się pojawiło podczas II wojny światowej i Amerykanie to zastosowali
w stosunku
do Nagasaki i Hiroshimy.
Ale
przecież
Amerykanie nie zniszczyli Japonii za pomocą broni atomowej, a jedynie przestraszyli. To jest zupełnie co innego.
Zabili łącznie tam w Hiroshimie koło tam, nie wiem, 70 tysięcy, ponad około 100 tysięcy, w Nagasaki trochę mniej.
Cywilów.
I w ten sposób złamali opór.
Złamali ducha. Opór. I uwaga. Tak. I w tym punkcie to wykryłem, proszę pana, że Trump się chyba przeliczył. Otóż on kalkulował. My zresztą też myślimy w taki sam sposób. Świat Zachodu kalkuluje w taki sposób, że w którymś momencie przeciwnik, gdy widzi, że już nie ma żadnych szans, albo że wojna będzie trwała bardzo wiele lat, ale i tak nie mam żadnych szans, bo mnie rozetrą na miazgę, w którymś momencie przeciwnik negocjuje, bo chce ochronić własny tyłek czy własne życie, bądź życie własnych obywateli. Tej kalkulacji normalnej dla nas absolutnie nie ma w Iranie.
Nie ma zgody. Nie ma zgody. Proszę pana, dla nas?
No, niech w naszym pan poprzednim... Niech mi pan da skończyć.
Ale nie, ja muszę... Ale mała dygresja w stosunku tylko do tego, co pan zaraz pozwoli panu mówić. Mała dygresja. Jak nie ma? No przecież sam mówiłem w naszym poprzednim odcinku, że przeprowadzając swoją operację, Trump wygenerował męczennika i że w tamtej kulturze i w tamtej cywilizacji to, co on zrobił, to wzmocnił swojego przeciwnika. I naprawdę ja nie jestem tu myślę, że mają analityków w Stanach Zjednoczonych nieporównywalnie lepiej znających Iran niż ja, a to jest rzecz powszechnie znana i oczywista. W kulturze tradycyjnej, religijnej, islamskiej tego typu operacja nie może się udać. No więc nie wierzę w to, że Trump tej wiedzy nie miał. To jest niemożliwe.
No dobra, ale ja mówię na inny temat zupełnie. To, co pan powiedział,
nie,
wszystko dobrze.
Ten sam.
No chyba ja lepiej wiem, na jaki mówię, bo ja nawet się nie rozwinąłem. Uwaga,
proszę
Trump
bardzo.
Się, uważam, przeliczył w jednym miejscu. Otóż takie normalne zachowanie po zachodniemu, że w którymś momencie wolę się poddać, bo mi się to bardziej opłaca, niż zostać kompletnie zmasakrowanym. Takie myślenie działa w Arabii Saudyjskiej, w Katarze, w innych krajach islamskich. Tam, gdzie są inne islamy, działa. Nie działa natomiast w Afganistanie, gdzie to jest sekta samobójców, i w Iranie też. To nie chodzi w ogóle, moim zdaniem, o to, że wykreował męczennika. Oni zamierzchwę mają męczenników u siebie, bo on po prostu, jak zginął na wojnie z niewiernymi, czyli z chrześcijaństwem, czyli z panem i ze mną, taki ajatollah, to on idzie tam do tego swojego wyimaginowanego nieba, gdzie ma dziewicę do gwałcenia po wsze czasy i to jest jego spełnienie. Nikt już na ziemi o nim nie myśli jako o męczenniku, bo do niego się nie można odwołać. Więc męczennicy znikają u nich szybko. Chodzi o to, że ten wariant islamu jest wariantem samobójczym i oni nigdy nie mają takiego momentu refleksji, że ja już dalej nie chcę ginąć. Nie chcę, żeby moja żona ginęła, ani moje dziecko. Dopóki to jest wojna z tym diabłem chrześcijańskim, to oni będą walczyć do samego końca jak zwierzęta, bez refleksji, że nie masz szansy ocalić
życie.
Ale
strasznie pan pogardliwie do nich podchodzi, strasznie z góry. Jak
do islamu? A jak mam podchodzić do islamu?
Przepraszam, no jednak no bardzo
najgorsza z możliwych kultur na kuli ziemskiej, wyobrażalnych dla człowieka i zorganizowanych w państwa. No okropne
no dobrze.
To jest.
Ja podchodzę do tego inaczej. Traktuję ich jako formę kultury, nazwijmy to, czyli cywilizacji tradycyjnej. To, że się mogę nie zgadzać z ich teologią czy z ich religią, to nie jest powód jeszcze,
ale chcą panu gardło tak poderżnąć. Albo się pan musi nawrócić.
Nie, nie, tam opowiada pan historię, miesza pan różne rzeczy, są różne formy. Akurat w Iranie nikt nikomu tam, co myśli pan, że Irańczycy przychodzili tutaj, żeby pana nawrócić i panu gardło by chcieli podciąć.
No, to są ich deklaracje.
To nie są ich deklaracje.
My mówimy.
Ale
te Hamasy,
Al-Kaida została w dużym stopniu wyhodowana, proszę pana, przez CIA, no więc opowieści Amerykanie używają tych różnych radykałów.
Kto urodził, a nie kto wyhodował w tym przypadku. CIA wyhodował Al-Kaidę, ale kto urodził?
No dobrze. Nie zamierzam Islam. Teraz... Tak, ale nie każdy... No, proszę pana, no,
a wjeżdżanie w parady bożonarodzeniowe po to, żeby zabić. To skąd
nikt,
to się bierze?
No, nikt,
to się bierze
nie
z tej wysokiej kultury islamu czy z niskiej kultury islamu?
Bierze się z islamu, z jego radykalnego rozumienia przez niektórych wariatów.
Czyli z Ajatollaha z
ale
Iranu.
Ale nie wiem, czy akurat z Ajatollaha, czy państwo islamskie to był Ajatollah, czy nie Ajatollah, raczej inna grupa, ale proszę pana, po pierwsze powiedział pan, że męczennicy dla nich nie mają znaczenia. Otóż mają znaczenie. Może pan to zaobserwować na wszystkich możliwych zdjęciach, że odbywające się masowe wiece poparcia dla wojny odbywały się pod hasłem i z portretami Chameiniego. Można uznać, że ci ludzie są, nie wiem, pomyleni albo nie wiedzą, co robią, no ale nie może im pan odmawiać tego, że manifestują tak, jak manifestują.
Twierdzenie, ale
odmawiam,
że oni giną... jednego.
Przepraszam. Mówi pan, że oni giną jak zwierzęta. No, przepraszam, oni zostali zaatakowani. Jednak mamy do czynienia z brutalną napaścią Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, gdzie giną również na masową skalę cywile. No nie można tego nie zauważyć i twierdzić, że co, że ci cywile giną, bo tak muszą ginąć, bo to jest właściwe i słuszne.
Jeszcze
no,
do
to,
tej pory
to nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim podejściem.
Nie rozmawialiśmy o cywilach, więc tak mi teraz pan zarzucił, nie można nie zauważać. Nie miałem szansy czegokolwiek zauważyć bądź przegapić, bośmy jeszcze
no nie,
tego wątku nie podejmowali.
Ale pan powiedział, mówiłem, że oni giną jak zwierzęta.
Tak, no to, że kobieta z dzieckiem przy piersi obwiązuje się materiałami wybuchowymi, islam.
Ale my
wchodzi
nie o tym
do autobusu,
przecież, pan ma...
No, o zwierzętach mówiłem. Na czym bazowałem stwierdzenie, że giną jak zwierzęta? trzeba być jak zwierzę, no nie chcę używać brzydkich określeń, żeby z własnym dzieckiem przy piersi opasać się bombą, wejść do autobusu i rozwalić inne matki z dziećmi przy piersi w tym autobusie, dlatego że ja jestem innej religii. No tak, więc to jest ze zwierzęcenie, to jak byśmy to nazwali inaczej.
Tak, ale pan przekłada te przykłady i te przykłady przypisuje pan całemu Iranowi i przypisuje pan nie. obecnej władzy. No tak, no przecież to, tak
nie całemu
pan
Iranowi.
To działanie.
Nie całemu Iranowi, tylko tym ajatollahom, którzy lansują śmierć Europie, śmierć Ameryce, śmierć chrześcijanom. Od dziesiątków
lat. No tak, ale na razie efekt jest taki, że to oni zostali napadnięci. Co pan, no nie wiem, nie dostrzega pan, że to Stany Zjednoczone i Izrael napadły na Iran? No
dostrzegam, że Izrael napadł na Iran, a Stany Zjednoczone tak. zostały przywołane jak piesek do pomocy. I piesek teraz merda ogonem. Coś takiego zauważam, a nie, że Stany Zjednoczone
no dobrze,
i Izrael.
Piesek merda,
bo teraz jak pan takiej frazy używa, tak. to Izrael tak się chowa za Stanami Zjednoczonymi, to oni nic nie zrobili. No inicjatorem był tutaj Netanyahu, a nie prezydent
Trump.
To
pełna zgoda. No dobrze, no to się cieszę. Ale to zaraz... Ale jeśli tak jest, to tym bardziej nie oczekujmy, że prezydent Trump przedstawi jakiekolwiek spójne cele, skoro on jest podwykonawcą działania, którego mózgiem jest ktoś inny. Trudno, żeby Trump był w stanie podać cele operacji, za którą sam, że tak powiem, nie stoi, tylko mu została narzucona. To zawsze tak jest. Jeśli
nie,
ktoś
no
pana
mogę...
do czegoś bierze, no zaraz, jak ktoś bierze pana do jakiejś roboty i on ma jakiś pomysł, co pan ma wykonać, ma ten w głowie ten projekt, no to nic dziwnego, że pan nie musi sobie, pan ma pewien wycinek do zrobienia, a nie musi pan mieć tej całej wiedzy o całym projekcie.
Niekoniecznie, bo jak mnie kolega zaprosił na polowanie, to ja mu powiedziałem, wiesz co, zawsze chciałem to zrobić, tylko samemu mi się nie chciało iść. Więc to może być też taka sytuacja, gdzie Trump zawsze chciał to zrobić, miał jakieś plany, Izrael go w tym sensie przymusił, że przyjechał, powiedział, my to zrobimy jutro, my idziemy na to polowanie jutro. Jak jeszcze ciągle chcesz się przyłączyć, to doszusuj do nas, no ale jedziesz na drugiego, bo ja już samochody naszykowałem i wszystko, więc jedziesz niestety na drugiego. I Stany Zjednoczone powinny nie skorzystać z tej okazji, to mówiłem w zeszłym tygodniu, tylko powiedzieć Izraelowi, nie, dzisiaj nie jedziemy, ja jestem silniejszy, ja mam lepszy samochód, ja mam lepsze strzelby, poczekasz w kolejce, ja tam pojadę pierwszy, a ty pojedziesz za mną. To powinna być postawa mocarstwa wobec Izraela. Było na odwrót, niestety z przykrością stwierdzam, że Trump merda ogonem teraz, ale nie zgodzę się z tym, że realizuje kompletnie cudze cele. Mógł mieć własne i skorzystał z tego czasu.
Poczekamy za tydzień, za dwa tygodnie. Na pewno wrócimy znowu do kwestii irańskiej. Może nie za tydzień, ale za dwa tygodnie, może za trzy będziemy wiedzieli więcej i będziemy mogli dalej komentować.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Chwila przerwy od spraw irańskich. Przechodzimy do Polski, choć nie całkiem oddzielamy się od Iranu, no ale nowy został wybrany kandydat na premiera w Prawie i Sprawiedliwości. Tym kandydatem został Przemysław Czarnek. No i co pan odczuł w związku z tą informacją? Podniecenie, radość, smutek, a może nic?
Proszę pana, odczułem pierwszą niechęć taką, że znowu Jarosław Kaczyński, czyli autor wielu porażek, przynosi w teczce kandydata, bo to Jarosław Kaczyński przyszedł. Nie wiem, czy on to wymyślił, ale znowu powtórzył się ten sam teatr, że Jarosław Kaczyński rekomenduje. Z tego powinien PiS zrezygnować już jakiś czas temu, bo Jarosław Kaczyński wpakował nas w dudę, kompletnie nijakiego, uległego wobec wszystkiego, co dookoła, dryfujący kawał styropianu. Jak Unia coś powiedziała, to Duda czasami miał jakieś takie przemówienie, że niby się nie zgadzam, ale jestem dryfującym kawałkiem styropianu, więc co ja tu mam się nie zgadzać? Będę się kręcił w tym przeręblu i popłynę tam, gdzie Underlejen nurt każe. No i tam Morawiecki to było dzieło Kaczyńskiego i paru innych takich kandydatów i koszmarny minister obrony, który nie umiałby się obronić w knajpie, gdyby na niego z pięściami skoczyli. Amerykański sekretarz wojny umiałby. Natomiast ruskie generały naparzały się po mordach, to widać po ich złamanych nosach. Przynajmniej w sali treningowej. Natomiast Błaszczak, no to proszę pana, był taki jak jego nazwisko. Tak dosyć takie spolegliwe, misiowate Błaszczak, takie ładne nazwisko. I tyle.
A się pan czepia nazwisk, naprawdę, nie wypada.
Nie, ale to się kojarzyło od razu. To samo ten Kosiniak-Kamysz. Czy to jest wojenne nazwisko? No nie, nie bardzo.
Nie, Kosiniak-Kamysz w ogóle. Nie, ale w przypadku Kosiniaka-Kamysza to ani nazwisko, ani wygląd, ani przemówienie, wygląd, ani taka język, ani
dupka
nic.
Tutaj, ani nic. No i z PSL-u, ale z Krakowa. To nawet gospodarstwa nie ma, ten człowiek z PSL-u.
Nie ma, bo to lekarz jest przecież. Jaki tam on jest, wie pan, nawet rolnik. No to jest rolnik. On jest jakiś lekarz. Ta jego PSL-owskość też jest jakaś przedziwna. Wszystko nie tak.
Chcieli mieć wysokiego, żeby ponad zboże wystawał, a powinni mieć takiego lepera, no. To on by coś sobie poradził. I proszę pana, znowu widzę ten sam scenariusz, więc jako wyborca bardzo sceptyczny wobec PiS-u, a nawet wrogi, tylko wrogi inaczej jak wobec tych ludzi Tuska. Za kompletnie co innego. Za to, że PiS niszczy patriotyzm. Tusk przynajmniej uważa, że patriotyzm jest passé, więc on nawet nie niszczy, tylko gardzi. No to
znaczy,
jest...
PiS, znaczy Tusk jest moim zdaniem skrajnie cyniczny. On tak. W zasadzie kupi każdą tak. ideologię, która by mu zapewniła władzę.
On gardzi.
Prawicowa, lewicowa, środkowa, europejska i antyeuropejska.
Moherowymi beretami gardzi, czyli moją mamusią, matką chrzestną. Ja już w tej chwili zamieniam się w moherowy beret, bo se częściej mówię różaniec niż jak miałem 27 lat i chodzę do kościoła.
Musi pan następnym razem codziennie w moherowym berecie wystąpić.
Jak znajdę, to proszę pana założę, ale w klapie już nosiłem kiedyś, jak Rydzyk zaczął produkować. Takie a
oczywiście,
małe
ja też bardzo dobrze, tak. Trzeba wspierać tego typu przedsięwzięcia.
Więc Tusk gardzi patriotycznymi uniesieniami, bo częścią patriotycznego uniesienia jest moherowy beret, śpiewający pieśni w kościele takie czy inne, modlący się w róży różańcowej za ojczyznę. To jest część patriotycznego elektoratu. Tusk tym wszystkim gardzi, tylko Unia i rozkazy stamtąd. No dobra, to tu mam pogardę wobec patriotyzmu, nie mam co analizować. Jasno zdefiniowany stosunek do mnie, tamtej władzy. Ona mną gardzi, bo ja jestem patriotą. Bo dla mnie wzruszeniem jest
czy
polska flaga.
Czy ona chce najkrócej mówiąc zniszczyć polskość i co do tego nie mam tak. żadnych wątpliwości.
I ma być
po prostu,
Unia.
Przemienić.
Pod zarządem niemieckim. Natomiast PiS niszczy patriotyzm, bo pod sztandarem patriotycznym realizuje antypatriotyczne cele. Czyli ja się zaczynam gubić. W momencie, kiedy stoję pod polską flagą i wszystko tam na biało-czerwono, ten czarnek był wymalowany, a jednocześnie oni realizują cele podobne do Tuskowych, jeśli chodzi o niszczenie polskości. Bo dalej mamy siedzieć w Unii, która niszczy polskość. Dalej mamy uczestniczyć w różnych kredytach, rozdaniach, brać dotacje od obcych zamiast zarobić sami. Dalej mamy być podlegli, a nie budować niepodległość i odzyskiwać właściwie, już nawet nie budować, tylko teraz odzyskiwać po kawałku.
No to najkrócej...
No to teraz Jarosław Kaczyński przyniósł mi te skojarzenia najgorsze możliwe. Być może Czarnek jest inny, ale pierwszy moment spotkania. Umawiam się na randkę online i przyprowadzają mi Czarnka. No to patrzę, kto mi go przyprowadził. I widzę, że ta sama baba Kaczyńska mi go przyprowadziła, która przyprowadzała po kolejnych, poprzednich nieudanych. No to moje skojarzenie teraz będzie takie, że Czarnek to jest z serii nieudanych. To pytał pan o pierwsze skojarzenie.
Dobrze, to skojarzenie mamy załatwione i odfajkowane. Myślę, że trzeba poczekać trochę na to, co on powie i co i tak naprawdę zaprezentuje.
Proszę pana,
i wtedy,
wczoraj
że tak
jeszcze
powiem, sprawdzimy.
Republice był koszmarny, godzinny wywiad jakiejś paniusi prowadzącej wiadomości. Nie chcę jej obrażać teraz, ale ubrana była jak, jak paniusia i przez godzinę marnowała czas mój i mojej mamy, zadając pytania Czarnkowi o życie prywatne, bo co, nie miała się czasu przygotować do konkretnych pytań. Pani, ja chcemy wiedzieć najpierw życie prywatne za chwilę, proszę pana, ale najpierw co pan myśli w sprawach kluczowych dla Polski. I pierwsze pytanie wobec kandydata PiS-u każdego powinno być takie, co pan robił w COVID-zie, czego pan nie zrobił w COVID-zie, a dzisiaj pan patrzy na to inaczej, że powinien się pan na przykład postawić Kaczyńskiemu, że tego nie robimy. Co pan mówił w COVID-zie? I jak pan chce ponaprawiać te szkody, które pańska partia wyrządziła rodakom w COVID-zie i zabezpieczyć Polaków przed tym, że nie będziecie więcej już taką dyktaturą, jak byliście
no tak,
w COVID-zie?
To, pan,
to pierwsze pięć pytań dla tej pani paniusi.
Wracamy do samego początku, który pan powiedział, no tak długo jak to prezes przedstawia kandydatów, trudno oczekiwać od tych kandydatów, żeby odpowiedzieli na te pytania tak, jak pan tego oczekuje, bo to by oznaczało, że oni się, że tak powiem, że w PiS-ie doszło do rewolty wewnętrznej i rządy prezesa zostały obalone, a na to nic nie wskazuje i dlatego, że nic nie wskazuje, myślę, że nie ma czego tutaj oczekiwać jakichś nadzwyczajnych spraw.
A pan
spraw.
Czego raczej... oczekuje od Czarnka?
Bo tak nie dlaczego nie? Ja oczekuję, ja powiem panu szczerze, uważam, że z tych kandydatów, którzy byli do wyboru, to i tak jest kandydat, no przynajmniej werbalnie, znacznie bardziej zdecydowany niż jego poprzednicy, ale nie wiem też na ile to jest, jakby to powiedzieć, realna siła za tym stoi, na ile to jest pewna gra z elektoratem po to, żeby właśnie, uniemożliwić odejście ludzi do Brauna, bo tak naprawdę to jest problem PiSu, a na ile to jest szczera zmiana. Gdyby to była szczera zmiana, to oczekiwałbym, że ktoś zostanie...
Bystry. Bo
nie
pierwsze słowa Czarnka i o nim, jakie ja słyszałem, niekoniecznie pierwsze, które wypowiedział, ale pierwsze stwierdzenia na jego temat po tym, jak ogłoszono, że to jest nowy kandydat, to jest taki, że to jest gość, to jest z tej frakcji w PiS-ie, która się dogaduje z Konfederacją i z partią Brauna. No więc... To była pierwsza informacja, którą ja miałem dostać z różnych źródeł, nazwijmy to szeroko, prawicowy.
Prawda jest taka, jeśli nie pojawi się, a nie pojawi się, bo tak jest ta partia skonstruowana, ktoś, kto, że tak powiem, będzie w stanie rzucić wyzwanie prezesowi Kaczyńskiemu i powiedzieć mu tu i tu się pan bardzo pomylił i w związku z tym my przejmujemy zamiast pana władzę, no to nic tutaj się nie może wielkiego wydarzyć. Raczej jest to taka gra w obrębie cały czas tej opowieści, trochę ta, prawda, z
to
życia
na
politycznego,
koniec
ale...
Wisienka na torcie dla pana. Wie tak. Pan, kogo ja bym zaproponował na premiera? Na miejscu Brauna na przykład bym zaproponował Orbana. Orbana bym zaproponował. Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, skoro Radek Sikorski i tam Rostkowski mają kilka paszportów, to nie ma powodu, a Orban mógłby się zainteresować, bo wtedy ma podwójną siłę w Unii Europejskiej. I premierem Rzeczypospolitej Orban, proszę pana.
Jestem wielkim zwolennikiem tego rozwiązania. Od dawna je głoszę. Viktor Orban byłby najlepszym premierem w Polsce. O, i dziękuję.